Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
O zwyczajnych, ukrytych świętych mówił Franciszek na porannej Eucharystii. Papież chce wiedzieć, co rodziny myślą o ostatnim synodzie. Niebawem zostanie rozesłany nowy kwestionariusz w tej sprawie. Rodziny odgrywają kluczową rolę w rozwoju, a polityka o nich zapomina, przypomniał watykański dyplomata na forum ONZ. 4 grudnia zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Jest wielu ukrytych świętych, mężczyzn i kobiet, matek i ojców rodzin, chorych i księży, którzy stosują na co dzień miłość Chrystusa. Zwrócił na to uwagę papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty.
Pomyślmy o tych najmniejszych, o chorych, którzy swoje cierpienia ofiarują za Kościół, za innych. Pomyślmy o tylu osobach starszych, samotnych, które się modlą i ofiarują. Pomyślmy o tylu matkach i ojcach rodzin, którzy z takim trudem utrzymują rodziny, wychowują dzieci, codziennie pracują, stawiają czoła problemom, ale zawsze z nadzieją w Jezusie. Nie pysznią się, ale robią, co mogą. Pomyślmy o tylu księżach, którzy się nie pokazują, ale pracują w swoich parafiach z tak wielką miłością, prowadząc katechezę z dziećmi, opiekując się starszymi i chorymi, przygotowując narzeczonych. I każdego dnia to samo, ale się nie nudzą, bo ich fundamentem jest skała, Jezus. I to właśnie daje Kościołowi świętość. To właśnie daje nadzieję.
Papież chce wiedzieć, jak rodziny odebrały dokument końcowy ostatniego synodu biskupów oraz jakie inne ważne tematy mają zostać podjęte w czasie następnego zgromadzenia synodalnego, powiedział kardynał Lorenzo Baldisseri, sekretarz generalny synodu, zapowiadając rozesłanie w bliskim już czasie kolejnego kwestionariusza przed synodem. Zastrzegł, że sposób przeprowadzenia konsultacji przed przyszłorocznym zgromadzeniem będzie zależał od poszczególnych episkopatów. Papież jednak chce poznać opinię samych rodzin, podkreślił kardynał Baldisseri podczas spotkania z Komisją Episkopatu Włoch do spraw duszpasterstwa rodziny. Rodziny odgrywają kluczową rolę w rozwoju ludzkości, a jednak są one niedoceniane przez polityków i w programach mających służyć rozwojowi. Mówił o tym na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji arcybiskup Bernardito Auza. Wziął on udział w debacie z okazji 20. rocznicy Międzynarodowego Roku Rodziny.
Biorąc pod uwagę wyjątkowy potencjał rodziny i jej oczywisty wkład zarówno w życie społeczne, jak i w gospodarkę, ze smutkiem trzeba zauważyć, że rodziny bardzo rzadko znajdują się w centrum zainteresowania politycznych inicjatyw. Bardzo często polityka osobno zajmuje się kobietą i osobno dziećmi, a nie rodziną jako całością. W rzeczywistości badania pokazują, że w stabilnej rodzinie jest mniejsze ryzyko przemocy, schorzeń umysłowych i alkoholizmu. Dzieci rzadziej uzależniają się od narkotyków i popadają w konflikt z prawem, mają natomiast lepsze wyniki w nauce. Z drugiej strony rozkład rodziny często prowadzi do zubożenia kobiet i zaburzeń w rozwoju dziecka. Z gospodarczego punktu widzenia stabilna rodzina jest najlepszą i najmniej kosztowną inwestycją zarówno dla członków rodziny, jak i dla państwa.
W obliczu nadciągającego nad Filipiny supertajfunu biskupi tego wyspiarskiego kraju apelują do władz o ewakuację ludności zagrożonych terenów, a do mieszkańców o modlitwę.
Supertajfun ma uderzyć w wybrzeże Filipin w sobotę. Meteorolodzy zapowiadają, że prędkość wiatru może osiągnąć nawet 230 km na godzinę, co spowoduje ogromne zniszczenia. Najbardziej zagrożone są te wyspy, które ucierpiały już w wyniku ubiegłorocznego katastrofalnego huraganu. Zniszczył on prawie 600 miast i wiosek, zabił ponad 5 tysięcy osób, a 4 miliony Filipińczyków zmusił do przesiedlenia się w inne miejsce.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. W liturgiczne wspomnienie świętej Barbary, patronki górników, składamy im życzenia Bożego błogosławieństwa w ich ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Dzisiejszy program poświęcony jest różnym objawom pobożności górników, w tym kultowi świętej Barbary i świętej Kingi. Wraz z Pawłem Michalczykiem z Radia RDN Małopolska będziemy zwiedzać najstarszą kopalnię soli w Polsce, która znajduje się w Bochni. Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski. Zapraszam na nasz magazyn.
Lucjan Łysik, przewodnik po zabytkowej kopalni soli w Bochni, były pracownik. Pracowałem w tej kopalni 28 lat w zawodzie górnika. Dzisiaj już tylko oprowadzam wycieczki jako przewodnik. Kopalnia soli w Wieliczce zdominowała, jeżeli chodzi o ten region, że kopalnia soli jest bardziej znaną. Niemniej jednak to bocheńska kopalnia jest najstarszą kopalnią soli w Polsce. Liczy sobie 766 lat. Jest starsza od Wieliczki o około 40 lat. 24 lata temu zamknięto wydobycie w obu kopalniach Wieliczki i Bocheńskiej. Obie pełnią rolę tylko jako obiekty muzealne, a także sanatoryjne. W ubiegłym roku, w czerwcu, miało miejsce dopisanie naszej kopalni do zaszczytnej listy UNESCO. Mamy nadzieję, że w przyszłości pozwoli to łatwiej o staraniu się środki finansowe, które pomogą na rozwój ruchu turystycznego w naszej kopalni. Daje się zauważyć dość znaczny wzrost liczby turystów, kiedy ta informacja obiegła niemalże cały świat.
Praca górników wiąże się z niebezpieczeństwami, a skoro tak, to wiąże się też z pobożnością, w tym przypadku do dwóch świętych, świętej Kingi, ale także świętej Barbary. Do której z tych świętych bardziej modlą się górnicy z Bochni?
Tutaj raczej ten kult świętej Kingi zdominował brać górniczą. Niemniej jednak i obie patronki cieszą się wielką estymą i szacunkiem tutejszej braci górniczej. Obchodzimy dwa święta, ciesząc się, że mamy dwie patronki. Tuż średniowieczny górnik, który udaje się w podziemne kopalni, nie ma pewności, że powróci na łono rodziny. Z głównych zagrożeń, jakie tutaj groziły, to był wybuch metanu, zasypanie skałami, brak odpowiedniej ilości tlenu w składzie kopalnianej atmosfery, również duże urazy. To jest wszystko wykonywane ręcznie, bloki soli są dość ciężkie, więc praca była nacechowana wysoką wypadkowością od początku istnienia tej kopalni.
Jeszcze w XX wieku w bocheńskiej kopalni były tego typu kataklizmy.
Tak, 62 rok, wybuch metanu, który pochłonął kilka istnień ludzkich.
Można powiedzieć, że ten aspekt górniczej pracy wpływa na pobożność górników?
Tak, i to nie tylko w tej kopalni, na całym świecie. Jeżeli chodzi o patronkę górnictwa, to na całym świecie bardziej popularna jest święta Barbara, jako patronka wszystkich górników, natomiast święta Kinga jest patronką górników solnych. W naszej kopalni funkcjonowało ponad 40 kaplic. Między innymi znajdowała się tam piękna, szczelista kaplica świętej Barbary i do dziś czynna kaplica świętej Kingi. Kaplica świętej Barbary zakończyła swoje istnienie w okresie ostatniej wojny, kiedy to Niemcy podjęli decyzję, że w miejscu, gdzie znajdowała się kaplica świętej Barbary, będzie prowadzona eksploatacja soli. Całe wyposażenie tej kaplicy znalazło swoje godne miejsce w kaplicy świętej Kingi. I do dziś dnia możemy tam podziwiać piękny ołtarz świętej Barbary, a także obraz przedstawiający Chrystusa złożonego w grobie.
Kaplica świętej Kingi ma też bardzo ważny dla Polaków element, mianowicie podstawa ołtarza kanonizacyjnego ze Starego Sącza. Może coś więcej. Skąd ona się wzięła i dlaczego właśnie powróciła do Bochni, skoro była na Błoniach Sądeckich?
No, piękna pamiątka po wizycie ojca świętego Jana Pawła II w Starym Sączu. Dlaczego nie przetrwała tam, w tamtym miejscu, gdzie odbywała się msza kanonizacyjna? Otóż podstawa ołtarza kanonizacyjnego wykonana była z soli, naszej bocheńskiej, wykonana w podziemiach bocheńskiej kopalni soli. Pojechała do Starego Sącza. Tam stanął piękny ołtarz, natomiast filary tego stołu ofiarnego wykonano z naszej bocheńskiej soli, między którymi znajdowała się bryła soli nieregularnego kształtu, imitująca pierwszą bryłę, w której znaleziono cudowny pierścień Kingi, według legendy. Znajdował się tam również piękny świecznik na paschał. Obecnie to wszystko jest w podziemiach bocheńskiej kopalni soli. Dlaczego? Ta podstawa ołtarza znajdowała się na świeżym powietrzu. Na skutek zmian pogodowych zaczęła płakać, rozpuszczać się. Stąd też decyzja, to co z soli, powróci do miejsca, skąd wyjechało. W Starym Sączu podziwiamy ten piękny ołtarz kanonizacyjny, jest stół ofiarny, natomiast jego nogi są wykonane z granitu, który na pierwszy rzut oka przypomina naszą bocheńską sól.
Sięgnijmy teraz do historii i kilka słów o świętej Barbarze, właśnie patronce górników, którą wspominają ci, którzy pracują pod ziemią na całym świecie, właśnie 4 grudnia.
Święta Barbara według według źródeł takich bardziej legendarnych, była córką bogatego kupca Greka, na pewno z pochodzenia Dioskura. Mieszkała w Nikomedii, to jest dzisiejsza Turcja. Tam pobierała nauki, miała związki z nauczycielami, którzy wyznawali wiarę chrześcijańską. Sama była poganką, przyjmuje z czasem wiarę chrześcijańską. To niestety niepokoi ojca, który zamyka córkę w wieży. Później, jeżeli nie chce zrezygnować ze swojej wiary, tej nowej, którą przyjęła, chrześcijańskiej, ojciec poddaje ją osądowi, sędzia skazuje ją na śmierć. Ale w dzień przed sądem ona ma objawienie. Otóż objawia się jej Chrystus, który leczy jej wszystkie rany. Objawia się anioł, który przynosi dla niej Eucharystię rano. Straże, którzy wchodzą do celi, zauważają świętą Barbarę, pozbawioną wszelkich ran, ubraną w czystą szatę. Sędzia nie ma wyjścia, wydaje wyrok śmierci, który wykonuje jej ojciec własnym mieczem, ścinając córkę głowę. Kiedy tylko opuszcza miecz, pojawia się piorun, który pozbawia go życia. Święta Barbara, jej kult przywędrował dość wcześnie tutaj już do Europy. Na gruncie polskim takim krzewicielem kultu Świętej Barbary była Gertruda, córka Mieszka II. Natomiast kult Świętej Barbary jako patronki tak zwanej dobrej śmierci, z zawodów bardzo niebezpiecznych, pojawia się tutaj na terenach Polski z Moraw, z Czech. Ona patronuje tym, którzy pracują pod ziemią, wydobywając to, co tam jest cennego. Przede wszystkim są to kruszce. Z czasem jej kult zostaje przeniesiony na górnictwo węglowe i później rozprzestrzenia się na pozostałe górnictwo w całym naszym kraju.
Stanisław Mróz, jestem przewodnikiem po podziemiach kopalni soli w Bochni.
Na co zwracają uwagę ludzie, którzy zjeżdżają w głąb kopalni? Czy skarżą się na lęk przy na przykład zjeżdżaniu tą ciasną windą w ciemnościach?
Najwięcej emocji wzbudza właśnie zjazd windą. Rzeczywiście dla wielu jest to bardzo wielkie przeżycie, głębokie przeżycie. Wielu opanowuje swój lęk przed ciasnotą, sądząc, że pod ziemią jest równie ciasno jak w windzie. Ale kiedy już się zjeżdża na podszybie, wychodzi się na korytarz, wychodzi się na podłużnię August, wtedy można oddychać pełną piersią, bo przecież do kopalni wtłaczany jest 2500 m3 powietrza na minutę. Więc cały czas obserwuję, chodzimy po kopalni, czując na sobie taki delikatny zefirek. I dobrze się czując, bo również z tą solą, z tym powietrzem, które jest wtłaczane do kopalni, a które przechodzi przez kilkadziesiąt kilometrów korytarzy, jest bogate w sól, który odkaża drogi oddechowe, jest bardzo dużo jodu, dlatego nie tylko się zwiedza kopalnie, ale również i przyjeżdża się na turnusy lecznicze. Drugim takim bardzo ważnym, szczególnie dzieci przeżywają, to jest przejazd właśnie kolejką, naszym podziemnym metro. Mamy jej długość dla turystów, to jest około 1200 metrów, jeździ się specjalnym pociągiem z 5 wagonikami, gdzie na całej długości wagonika jest ławeczka, siadamy na niej okrakiem jak na koniu i jedziemy pod szyb, najczęściej pod szyb Sutolis, skąd rozpoczynamy naszą podróż w czasie, którą proponujemy wszystkim zwiedzającym. Na koniec naszej podróży w czasie schodzimy do komory Warzyn i tam czeka kolejna atrakcja, jaką jest zjeżdżalnia. Zjeżdża się na specjalnych poduszkach po drewnianej rynnie, hamuje się stopami. Zjazd to jest 148 metrów długości i pokonuje się różnicę poziomów 48 metrów. Lądujemy wtedy w komorze Warzyn. Jest to najniższe miejsce, najgłębsze miejsce, do którego może zejść turysta, na głębokość 249 metrów. Wyobraźni brodzimy sobie po szyję w Bałtyku, taka jest mniej więcej różnica poziomów między głębokością kopalni a poziomem Morza Bałtyckiego. Dodatkową atrakcją naszej kopalni jest również możliwość popływania po podziemnej sztolni, która ma długość 150 metrów w tak komorze, której nie nadaliśmy jeszcze nazwy, ma na taką techniczną nazwę 81. W tej komorze pływamy łodzią, gdzie ślisacy opowiadają o tym wszystkim, co widzimy. Płyniemy w ciemności rozświetlanej tylko smugami światła lamp górniczych. To daje poczucie nastroju, jaki panuje w kopalni, jednocześnie daje taką ciekawą atmosferę zwiedzania, którą bardzo potem wspominają jako bardzo wielkie przeżycie.
Ostatnio otwartą atrakcją turystyczną jest tak zwana trasa geologiczna, zwana też trasą ekstremalną. Tutaj już można doświadczyć tych bezpośrednich warunków pracy górniczej.
Tak jest. Są to wyrobiska, które przechodzą przez wyrobiska, w których pracowali górnicy już w okresie średniowiecza. Co prawda one w tym miejscu, w tym rejonie prace górnicze, również tak zwana reeksploatacja soli następowała w XIX wieku, bo w czasie, kiedy kopalnia została zajęta przez Austriaków już w pierwszym rozbiorze, na początku potraktowali nas jako zdobycz wojenną i eksploatowali niemiłosiernie. Ale później się okazało, że zaczęli w kopalni inwestować, no i szukali miejsc, gdzie byłaby sól jeszcze w tych wyrobiskach, które były dawne. I w tych wyrobiskach jeszcze raz eksploatowali to, co kiedyś górnik w średniowieczu zbijał na spąk, czyli na podłogę, bo to była sól bezwartościowa. Austriacy jeszcze raz eksploatowali i wyciągali na powierzchnię, bo już wtedy w XVIII, XIX wieku możliwości techniczne były już takie, że z tej właśnie soli, która była dla górnika średniowiecznego bezwartościowa, bo szukał tylko białej soli, ta jeszcze nadawała się do przerobu. I po tych właśnie starych wyrobiskach, w starych górach, tej najstarszej części kopalni, prowadzona jest ta trasa historyczna, która ma na rozciągłości około 140 metrów różnicy poziomów. Prowadzona jest właśnie starymi wyrobiskami, gdzie możemy zobaczyć komory, w których pracowali górnicy właśnie w XIX wieku i przez komory, gdzie jeszcze ślady widzimy prac wydobywczych właśnie z czasów średniowiecza.
Wracając do kaplicy świętej Kingi, ciekawostka tego miejsca kultu. Otóż to bodajże jedyne świątynia na świecie, przez środek której przebiegają tory i jeżdżą po niej pociągi.
Komora ożywa właśnie takimi właśnie uroczystościami w święto w Barbórkę i teraz przewidziana jest 4 grudnia msza w intencji górników, ale przede wszystkim najwięcej osób przybywa tutaj w Wigilię Bożego Narodzenia. Mamy dwie pasterki, mamy jedną z najwcześniejszych pasterek w Polsce. Wigiliczka jest wcześniej przed nami, a u nas bodajże 9:30 i 11:00 przybywa jednorazowo po 400 osób do kaplicy świętej Kingi i tam odbywa się piękna pasterka, gdzie śpiewa się kolędy. Przygrywa nam wtedy orkiestra górnicza, no i przybywają mieszkańcy miasta i wszyscy przyjeżdżający. Nie tylko pasterka, ale również w tej chwili od pewnego czasu Wigilia Wielkiej Nocy, czyli Wielka Sobota, jest również takim momentem, kiedy mieszkańcy Bochni mogą tutaj przyjść i poświęcić pokarmy. Te zwyczajowo właśnie w kaplicy świętej Kingi. Tam czeka ksiądz na dole i święci pokarmy wszystkim przyjeżdżającym, przybywającym i chodzącym po trasie. Również jeżeli grupa deklaruje się na pobyt w kopalni, ma swojego księdza, który może odprawić mszę, wtedy istnieje możliwość, że taką mszę może odprawić. Sami z kolegą byliśmy wielokrotnie właśnie będąc grupą, uczestniczyliśmy właśnie w takich podziemnych brzask ze swoim kapelanem.
Górnicy swoją pobożność, swoją wiarę wyrażają w codziennych sytuacjach, chociażby pozdrowieniem. Szczęść Boże, prawda? To jest coś, czego w zasadzie na powierzchni się nie uświadcza już dzisiaj.
Tak, dzisiaj to pozdrowienie na powierzchni zanika, natomiast w polskich kopalniach nadal funkcjonuje i górnicy pozdrawiają się tym wspaniałym pozdrowieniem Szczęść Boże. Średniowieczny górnik, zanim udawał się w podziemia kopalniane, uczestniczył w nabożeństwie krótkim i dopiero później udaje się w podziemia do pracy. Górnicy węglowi, którzy pracowali w wieku XVIII, XIX, odmawiali litanie do świętej Barbary właśnie i dopiero po niej udają się w podziemia kopalniane. Dziś nie ma nabożeństwa, nie ma litanii, ale kiedy winda zaczyna swoją jazdę na dół, każdy z górników uchyla hełmu i mówi Szczęść Boże. Taki krótki akt zawierzenia Stwórcy, by pozwolił bezpiecznie popracować i bezpiecznie powrócić na powierzchnię.
Wyobrażenia świętej Barbary są różne. Najczęściej pokazywana jest w tunice, w płaszczu. Górnicy wierzą, że tym płaszczem osłania ich przed nieszczęściami. Wskazuje miejsce, z którego nieszczęście może przyjść. Oprócz tego jest w czepku, albo w ręku ma albo palmową gałązkę, symbol męczeństwa. Zawsze jest koło niej anioł. Trzyma w ręku kielich z Eucharystią. Również trzyma miecz. Ten miecz, tradycja każe pokazywać złożony ostrzem w dół, ale zmieniła się pewna tradycja od 1980 roku, kiedy zaczęły się pojawiać na związkowych sztandarach postać świętej Barbary na sztandarze z mieczem skierowanym w górę, mającym symbolizować walkę związków zawodowych.
Warto też zaznaczyć, że już w okresie międzywojnia związki zawodowe, które funkcjonowały w kopalniach, zwłaszcza kopalniach węgla, starały się osłabić rolę kultu. W podziemiach likwidowano miejsca kultu. Nasilenie tego nastąpiło po II wojnie światowej w roku 1948. Troszeczkę te represje w stosunku do miejsc kultu w podziemiach ustały po 1953 roku śmierci Stalina. Ale tak na dobrą sprawę kult nieograniczony powrócił dopiero po roku 1989.
Wysłuchaliśmy audycję Pawła Michalczyka o kopalni soli w Bochni i historii pobożności górniczej. Program przygotowało Radio RDN Małopolska Starnowa. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.